Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
W Brukseli zakończył się nadzwyczajny dwudniowy szczyt Rady Europejskiej.
O szczegółach mówi nasz korespondent Dawid Nachajowski.
W Brukseli zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Szefowie rządów i głowy państw Unii dyskutowali m.in. w sprawie funkcjonowania jednolitego rynku, polityki przemysłowej i konkurencji podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Unijni liderzy zapowiadają wyciągnięcie wniosków z kryzysu. Można było się tego spodziewać, że prezydenci i premierzy europejscy poprą aktualizację europejskich ram konkurencji tak, aby sprostać wyzwaniom związanym z zieloną transformacją, czy też transformacją cyfrową. Tak też się stało. Coraz więcej w Brukseli mówi się o tak zwanych ułatwieniach dla zielonej transformacji. Zgodnie z przyjętymi dzisiaj konkluzjami, Rada Europejska ma powrócić do tematów jednolitego rynku, polityki przemysłowej i cyfryzacji na posiedzeniu w marcu przyszłego roku. W tym kontekście ma ocenić również sytuację dotyczącą prac nad tak zwanym podatkiem cyfrowym. Co ciekawe, Rada Europejska nie odniosła się w swoich konkluzjach do sprawy warunkowości, mając na uwadze pozyskiwanie unijnych funduszy z wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Mało tego, takie sformułowanie jak słynne rule of law nie padło ani razu w opublikowanych dzisiaj po zakończonym szczycie konkluzjach Rady Europejskiej. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
Premier Mateusz Morawiecki oświadczył w Brukseli, że polska polityka wobec Białorusi stała się po tej Radzie polityką europejską, stała się polityką Unii Europejskiej. Na szczycie podjęto decyzję o nałożeniu sankcji na przedstawicieli władz Białorusi.
Szef rządu mówił po zakończonym posiedzeniu, że Rada Europejska zadaniowała Komisję Europejską, aby ten plan rozwijać i ubrać w konkretne programy. Mateusz Morawiecki przypomniał też o szczegółach projektu zaproponowanego przez nasz kraj.
W ramach tego planu ujęte są takie zadania jak wsparcie dla małych i średnich firm białoruskich, jak ruch bezwizowy czy fundusz stabilizacyjny, czerpiąc z doświadczeń, które Polska ma po okresie transformacji. Jednocześnie też wyciągamy rękę do wszystkich inicjatyw demokratycznej Białorusi po to, żeby wspierać walkę o suwerenną, wolną, demokratyczną Białoruś razem z państwami Unii Europejskiej. Ważne też, żeby dostrzec, że odblokowaliśmy proces nakładania sankcji na te osoby, które są winne przemocy i fałszerstw na Białorusi.
Mateusz Morawiecki wskazał w tym kontekście, że około 40 osób będzie objętych sankcjami. Premier poinformował też, że zaapelował na szczycie Unii Europejskiej o wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2, zwłaszcza w kontekście sprawy Aleksieja Nawalnego.
W domu bez kantów na krakowskim przedmieściu w Warszawie otwarto wystawę Zawołani po imieniu, zorganizowaną przez podlegający resortowi kultury i Instytut Pileckiego.
A więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Zdjęcia, pamiątki i nagrania dźwiękowe. Ekspozycja w pomieszczeniach będących nową przestrzenią wystawienniczą Instytutu Pileckiego jest pierwszą wystawą opowiadającą historię Zawołanych po imieniu, Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej za pomoc udzielaną Żydom. W okresie PRL ludzie ci nie byli honorowani. Trzecia RP także długo czekała z opowiedzeniem ich historii. Dopiero powołany w 2016 roku Instytut Pileckiego, wsłuchując się w głosy rodzin bohaterów, którzy proszą o pamięć, stara się tę pamięć przywracać. Jak mówi minister kultury, wicepremier profesor Piotr Gliński, państwo polskie spełnia swój obowiązek.
W tych czasach pogardy za jakąkolwiek pomoc czy wyraz solidarności wobec ofiar groziła w Polsce pod okupacją niemiecką śmierć. Podanie Żydowi kromki chleba było bohaterstwem, a jednak znaleźli się tacy i były ich tysiące, których stać było na ten prosty ludzki odruch solidarności, który był wtedy odruchem heroizmu. Mówi się często i słusznie, że ci ludzie obronili honor ludzkości. Tak jak trzeba. Zachowało się wtedy polskie państwo podziemne i polski kościół, ale przede wszystkim wielu zwykłych ludzi.
W liście przesłanym przez premiera Mateusza Morawieckiego szef rządu zaznacza, że pomoc niesiona w czasie okupacji niemieckiej Żydom to jedna z najbardziej chlubnych kart w polskiej historii. Biorący udział w otwarciu wystawy ambasador Niemiec w Polsce zaznaczył, że jego obowiązkiem jest uhonorowanie ofiar niemieckiej okupacji. Zapewnił, że dzisiejsze Niemcy nie uciekają od odpowiedzialności. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szefowie resortów obrony Polski, Litwy i Ukrainy wzięli udział w Lublinie w uroczystościach z okazji święta Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady.
Ministrowie uczestniczyli w otwarciu okolicznościowej wystawy plenerowej oraz w odprawie z kadrą jednostki. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. Szef MON-u Mariusz Błaszczak podziękował żołnierzom za współpracę w ramach brygady.
Ta współpraca odbywa się na co dzień. Żołnierze Wojska Polskiego, Ukraińskiego i Litewskiego na co dzień ćwiczą, podnoszą swoje umiejętności, współpracują ze sobą. Kiedy dowódca brygady prezentował brief nam, ministrom obrony narodowej, powiedział takie hasło, które myślę, że najbardziej, najlepiej oddaje istotę tej współpracy. Three nations, one vision. I rzeczywiście w tym określeniu skupia się zadanie, jakie stoi przed brygadą, skupia się także zadanie, jakie stoi przed nami, ministrami obrony narodowej. Ta współpraca jest dobra dla bezpieczeństwa naszych państw. Ta współpraca przynosi realne, konkretne korzyści.
Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada imienia Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego jest międzynarodową jednostką wojskową.
Porozumienie o jej utworzeniu podpisano w 2014 roku w Warszawie. Brygada osiągnęła pełną zdolność operacyjną w 2017 roku. Siedziba dowództwa i sztabu brygady znajduje się w Lublinie. Jej pododdziały pozostają w gotowości w swoich krajach.
Od soboty w 51 powiatach w Polsce będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, a od przyszłego tygodnia zaostrzą się kryteria klasyfikacji miast i powiatów do stref czerwonej i żółtej.
Obecnie na zaktualizowanej przez resort zdrowia liście 17 powiatów jest w strefie czerwonej. To m.in. powiat aleksandrowski, białostocki, kartuski, tatrzański oraz Sopot.
Do strefy żółtej weszły natomiast 34 powiatów. Powiaty m.in. Iławski, Bełchatowski, Brzeski, Wadowicki i Trzebnicki oraz Gdańsk, Gdynia, Rzeszów i Szczecin. A wśród miast zagrożonych wejściem do strefy z restrykcjami jest m.in. stolica.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował także o zaostrzeniu kryteriów klasyfikacji regionów do stref z dodatkowymi obostrzeniami.
Modyfikacja będzie dotyczyć głównie wartości referencyjnej trzydniowego wskaźnika korygującego, dla którego obecnie wartość referencyjna wynosi 1,5 i dla powiatów o gęstości zaludnienia powyżej 1500 osób na kilometr kwadratowy korekta kategorii z czerwonej na żółto lub żółtej na zieloną nastąpi, jeżeli liczba zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców będzie niższa niż 1, a dla powiatów o gęstości zaludnienia poniżej 1500 osób na kilometr kwadratowy będzie to 1,2. Jest to korekta niekorzystna dla dużych miast. Będzie zdecydowanie łatwiej miastom dostać się do strefy żółtej i czerwonej.
Wiceminister Waldemar Kraska powiedział też, że zapowiadane we wtorek obostrzenia dotyczące m.in. wesel wejdą w życie około 15 października.
Chodzi m.in. o nowe limity liczby osób na przyjęciach rodzinnych, w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75, w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób.
Przedstawiciele branży morskiej z ogromnym zaskoczeniem przyjmują decyzję o likwidacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Resort przestanie istnieć na skutek rekonstrukcji rządu. Realizowane przez niego inwestycje morskie zostaną podzielone między nowe lub istniejące ministerstwa.
Decyzję o likwidacji resortu skrytykował na antenie Radia Maryja kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz. Jego zdaniem brak odpowiedniego zarządzania gospodarką morską spowolni jej rozwój.
Kiedy za pierwszych rządów PiS-u się tak złożyło, że stworzono resort gospodarki morskiej, to rozbudziło wielkie nadzieje. I to nie tylko wśród pływających, ale w ogóle wśród menadżerów, którym właśnie gospodarka morska jest bliska. I teraz wszystko w zasadzie moim zdaniem będzie, tak jak to mówią nawigatorzy, na dead slow, martwą naprzód. Będziemy posuwać się naprzód bardzo wolno.
Resort Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej został powołany w 2015 roku. Od samego początku kieruje nim minister Marek Gróbarczyk.
Przez ostatnie 5 lat ministerstwo podjęło szereg działań na rzecz przemysłu stoczniowego, który został zniszczony przez rząd poprzedni. To m.in. terminal w Świnoujściu, wzrost liczby przewozów portowych, pogłębienie toru wodnego czy przekop Mierzei Wiślanej.
W Polsce zabija się 65% nienarodzonych dzieci z zespołem Downa, alarmuje Fundacja Pro Prawo do Życia.
Organizacja powołuje się na dane przekazane jej przez NFZ. Wynika z nich, że w ubiegłym roku wskutek tzw. aborcji w naszym kraju uśmiercono 435 dzieci z podejrzeniem zespołu Downa.
W tym samym czasie w szpitalach urodziło się 235 takich dzieci.
Stosunek tych liczb pozwala na wniosek, że tylko 35% dzieci z zespołem Downa miało szansę przeżyć. Pozostałe 65% zostało zabitych.
Psycholog i prawnik Magdalena Korzekwa-Kaliszuk mówi, że te statystyki pokazują, iż tak zwany kompromis aborcyjny nie działa.
On prowadzi do tego, że z roku na rok zabija się coraz więcej dzieci. Przypomnę, że w latach 90., gdy zaczął obowiązywać tak zwany kompromis, zespół Downa nie był przesłanką aborcyjną. To się zmieniło z czasem, bo do tego prowadzi trwanie przy prawie, które pozwala na zabijanie, czyli do rozszerzania jego interpretacji, do coraz szerszej interpretacji tego prawa i do włączania kolejnych podejrzeń chorób na listę tych chorób, które sprawiają, że dzieci kwalifikuje się do aborcji. Wnioski z statystyk są takie, że potrzeba jak najszybciej zmienić złe prawo. Jest nadzieja, że zrobi to Trybunał Konstytucyjny. Ciągle jest także nadzieja, że Sejm zajmie się obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję.
Rozprawa Trybunału w sprawie zgodności z konstytucją dopuszczonej w prawie przesłanki eugenicznej, tzw. aborcji, została wyznaczona na 22 dzień października.
Warto zauważyć, że przedstawione przez NFZ dane wskazują, iż Polska niechlubnie zbliżyła się do statystyk krajów zachodnich jak Dania czy Islandia, gdzie zabija się od 80 do 100% dzieci, u których diagnozuje się zespół Downa.
Druga przedwyborcza debata prezydencka w Stanach Zjednoczonych stoi pod znakiem zapytania, ocenia Wall Street Journal. Powodem jest pozytywny wynik testu na koronawirusa u amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa.
W związku z tym na nieco ponad miesiąc przed wyborami starający się o reelekcję prezydent planuje wracać do zdrowia, pozostając na kwarantannie w Białym Domu.
74-letni Donald Trump odwołał już wszystkie piątkowe spotkania, w tym m.in. wiec na Florydzie. Przywódca Stanów Zjednoczonych zaplanował jedynie telekonferencję na temat pomocy dla osób starszych w trakcie epidemii.
Z kolei na 15 dzień października planowana jest druga debata prezydencka. Według Wall Street Journal z uwagi na zakażenie Trumpa, jego starcie z Joe Bidenem stoi pod znakiem zapytania.
Amerykanista dr Artur Wróblewski mówi, że cała dalsza kampania będzie uzależniona od stanu zdrowia prezydenta Stanów Zjednoczonych, a samo zakażenie może mu pomóc w wyborach.
Prezydent Trump zapowiedział, że będzie szczepionka już gotowa w końcu października. O tym mówił jego doradca do spraw COVID-19, pan Scott Atlas. I jeśli by się udało tę szczepionkę rzeczywiście przedstawić i zacząć już testować ją, to być może będzie to pewnego rodzaju element, który może pomóc prezydentowi Trumpowi w tych wyborach. Być może również sam fakt, że prezydent jest chory, a wyzdrowieje, może też w jakiś sposób pomóc, pokazując, że prezydent, podobnie jak inni ludzie, cierpiał, chorował, ale wyzdrowiał. W tym roku to niuanse będą decydować o tym, kto wygra wybory.
Politolog zauważył, że zakażenie koronawirusem u Donalda Trumpa może też zostać wykorzystane przez Joe Bidena do wytykania ewentualnych błędów dotyczących strategii walki z epidemią. Już wcześniej był za to ostro krytykowany przez demokratów.
A wybory prezydenckie w Stanach już 3 listopada.
To były wiadomości w Radiu Maryja.